5 minut po godzinie 20. Żaneta Walentyn, witam Państwa w audycji Wieczór z reportażem. My dziś wracamy do kataklizmu, bo chyba tak to można nazwać, który nawiedził nasz region w zeszłym tygodniu. Najpierw pokazywaliśmy Państwu te miejsca, które zostały ogarnięte tą nawałnicą. Ogrom zniszczeń pokazywaliśmy. Potem zaczęliśmy drążyć trochę głębiej i zadawać też pytania o konsekwencje, o tak zwaną nauczkę, czy wyciągniemy z tego jakąś naukę też na przyszłość, czy moglibyśmy coś zrobić inaczej, lepiej, bo trzeba z takich sytuacji przecież jakieś wnioski wyciągać. I tak się też zdarzyło, że w piątek zadzwoniła do nas na antenę mieszkanka Wilcza, która skarżyła się na władzę gminy Koronowo. Potem mieliśmy sygnały świadczące też o tym, że nie były widziane w wielu miejscach władze gminy Lubiewo. A zatem, tak jak obiecałam już Państwu wcześniej, będziemy szukać dalej, głębiej i będziemy sprawdzać te wszystkie informacje, które Państwo nam przekazują. A zatem dzisiaj pierwszy wynik tego, co udało nam się sprawdzić. A zatem zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Nawałnica. A potem, jeśli Państwo będą mieli ochotę, to czekam na Państwa telefony, być może z kolejnymi sygnałami.
Wiskitno, gmina Koronowo.
Ojejku, pani. To były sekundy. To było takie coś, że nie do ogarnięcia. Ja tak krzyczałam, że nie mogłam się ogarnąć, bo nie wiedziałam, gdzie stanąć, gdzie. To normalnie dom się cały trząsł. Takie to coś było. No bo jak komin, obaliło komin, nie, to jak...
No tak, leży tu na trawniku.
Tak, ale reszta jest na dachu. To tylko ta część, co była nad, nie, to spadła za, ale reszta jest na dachu. To jak spadło to na strop, to by pani widziała to jakby bomba padła. Drzewa wyrywane na podwórku wyrwało to cały dom, całe wejście to mieliśmy zatarasowane. Tutaj to tylko połamało, bo to i tak suche było, ale to połamało. No a tutaj to było pełno dachówek, to już jest wszystko uprzątnięte. No podwórko, no nie mamy kontenera, żeby to coś tam jeszcze ogarnąć i co niepotrzebne to... No bo wszystko zmoczone, wszystko. Tam szafy były, ubrania zimowe, buty, to wszystko się wynosiło na strych do szafy, nie? Nie ma szafy, nie ma niczego, nie wiemy, czy to... Nie ma kurtek, nie wiem, czy to wywiało, czy to porwało, czy to, nie wiem. Woda strumieniem, schodami leciała, do kuchni wpadywała, korytarz, spiżarka, to wszystko się przez progi przelewało. To szło takim, myśmy nie wiedzieli skąd. Dopiero mąż otworzył drzwi na strych i mówi tak, nie chcę cię martwić, ale dachu nie ma. Boże. Mówię, to już jest koniec. To już, mówię, poszło, a jeszcze nie wiedzieliśmy, że komina nie ma, że ani tych krokwi, ani niczego, tylko że no wyrwało może dziurę, może coś.
Tyle, co się położyliśmy, bo to, nie wiem, 10 była.
Sitowiec, gmina Koronowo.
Tylko usłyszeliśmy huk, spojrzeliśmy przez okno, to już nasz dach leżał na drodze.
Dziecko się pewnie przestraszyło.
Bardzo. Wynotowało wszystko ze strachu. Nie możemy nic robić, nie? Bo tak to by... Nie, no ale też nie ma kto robić, żeby to zwalać, bo to grozi zawaleniem. Cały czas się waliśmy, no ale tak czegoś to nie było. Tutaj nawet ci starsi ludzie mówią, nie pamiętają takiego.
Bożena, ja dzwonię ze wsi Wilcze w gminie Koronowo. Ja chciałam się wypowiedzieć na temat działalności tutaj naszego burmistrza. My mamy na przykład 170 sztuk trzody. Prądu nie ma. Nikt nam nie pomógł. Nikt nie... jakiegokolwiek agregatu. Nic. Żaden telefon przecież nie działał. Próbowaliśmy się po prostu skontaktować i bez skutku. Nikt nam nie pomógł, żeby nawet wody do picia. Jedyny sklep GSO-wski został zamknięty. Mieliśmy nadzieję, że ktoś chociaż może jakąś butelkowaną wodę nam dowiezie. Wie pani, nie było benzyny, żeby dojechać. Autobusy nie jeździły, bo u nas jeżdżą tylko rano i wieczorem. Wczoraj włączono nam dopiero prąd. Ja to doskonale rozumiem, bo przecież tyle słupów, no z okna po prostu domu widać, że te były poprzewracane te wszystkie słupy. I ze spokojem żeśmy czekali na ten prąd, nawet udało nam się przy znajomych, ale to była dopiero środa, agregat uzyskać. Mm-hmm. Mówię, nikt się z nami nie kontaktował, to jest po prostu... No dziwne, no sołtys przyszedł i faktycznie powiedział, że nie ma żadnego kontaktu z urzędnikami z gminy.
Dzień dobry pani, ja jestem z Polskiego Radia. Tutaj w piątek z Wilcza dzwoniła do mnie pani, która mówiła, że nie było, no, że nie było prądu, to wiadomo, ale że do wtorku też nie było wody.
Woda u nas była.
Tu u państwa była woda?
Była woda, no. Było u nas włączone po tej nawałnicy w niedzielę. O czwartej? Coś takiego. Chyba, że do sołtysa pani by chciała jechać.
No, gdzie jest sołtys?
To by pani musiała jechać tutaj tą wolną drogą. Teraz pani pokażę. Tutaj, tą wolną drogą.
Tu?
Tutaj. Nie tam koło figury, tylko tutaj wprost.
Tu sami mieszkańcy robili, nie? Organizowali. Peczkowazów nie było takich spożywczych, nie. Tu mieliśmy agregat prądotwórczy raz za... Aha. U kolegi, który ma studnię własną, a tak jest z wodociągu. I pompowaliśmy, ale to był i taki spożywczy ilości, tak? Na niewielką skalę. Ale była taka możliwość, żeby to zrobić strażackim agregatem. Jest tutaj straży.
A ten agregat to gmina dostarczyła, czy sami?
Agregat mamy w straży. Tak. Halo? Jesteś w domu? Przed sklepem, bo tu pani z Radia PIK przyjechała.
Pani sołtysie, do radia zadzwoniła mieszkanka Wilcza, twierdząc, że do wtorku nie było wody, nie było tej wody zorganizowanej w żaden sposób w beczkowozach i no, był problem z tym, jak napoić choćby zwierzęta gospodarskie.
Okazuje się, że ta woda była tutaj od godziny, około godziny 15 w niedzielę. Od razu dementuję wcześniejsze informacje państwa, tych, którzy podali, że ta woda była dopiero we wtorek. Sami potem przyznali, że pomylili się. I tak bym to traktował, że to jest zwykła pomyłka. Mhm. Czyli nie we wtorek, a cała wieś miała tę wodę w niedzielę. Był problem, no bo faktycznie prawie przez dwie doby tej wody nie było, żadnych cystern nie było. I mieszkańcy musieli sobie radzić sami. A w różny sposób z różnych miejsc przywozili beczkowozami i w innych pojemnikach wodę, przede wszystkim dla zwierząt, bo zwierzęta potrzebowały tej wody i do niedzieli trzeba było sobie radzić samemu.
Ale jak sobie radziliście? Bo ja rozumiem, że dla ludzi no to kupowali państwo, mieszkańcy Wilcza, wodę butelkową pewnie, albo jeśli ktoś miał studnię swoją własną, to może w ten sposób. Ale co ze zwierzętami, jak są ludzie przecież... Mają duże hodowle też, no, bydło, trzoda chlewna.
Ja wiem z relacji, jakie mi tutaj zdawano, że naprawdę często z odległych miejscowości, bo wiem konkretnie, jedni państwo przywozili aż z Kotomierza tę wodę.
A czy?
No mają różnego rodzaju zbiorniki na przyczepach, tak sobie radzili i przywozili.
A to we własnym zakresie?
Tak, wszystko we własnym zakresie. Mało tego, ten, kto miał jakąś nadwyżkę, bo to miałem potem telefony, proponowali, że jeszcze mogą komuś zawieźć tę wodę, dla zwierząt oczywiście, i pytali się mnie, żebym wskazał adres. I ja to robiłem i dzięki tej pomocy jakoś do tej niedzieli przetrwaliśmy. Tutaj chciałbym podziękować tym mieszkańcom, którzy nie myśleli tylko o sobie.
Tak, no przeszła nawałnica, która na długie dni, bo jeszcze w dniu dzisiejszym w niektórych gospodarstwach nie został doprowadzony na nowo prąd, spowodowała to, że nie było zasilania.
Bolesław Grygorewicz, zastępca burmistrza gminy Koronowo.
Wobec tego uruchomiliśmy agregaty. Moja decyzja była taka, że agregaty na poszczególnych stacjach pracują po parę godzin, tak żeby móc dostarczyć do jak największego obszaru gminy wodę. Wodociąg w Wilczu jest włączony do bardzo dużej sieci sięgającej od Mąkowarska poprzez inne miejscowości aż do Krąpiewa i tam też rotacyjnie był włączany. Mogły zdarzyć się sytuacje tego typu, że do pojedynczych gospodarstw woda nie dotarła. Takie sytuacje też mogły być, natomiast generalnie nie miałem dużych zastrzeżeń co do dostarczania wody, pomimo braku zasilania praktycznie na terenie całej gminy energii. Również do gospodarstw docierały samochody strażackie z agregatami, bo żeby rolnicy mogli sobie odtworzyć zapas paszy i tak jak tutaj koledzy podliczali, w blisko 150 gospodarstwach te agregaty prądotwórcze docierały. Tak jak sukcesywnie był dostarczany prąd, no to tam już wtedy nie pojawialiśmy się, natomiast mieliśmy wykaz rolników, którzy takie potrzeby mają. Jeszcze chyba w dniu wczorajszym, o ile pamiętam, w ostatnich gospodarstwach te agregaty, które pomagały przygotować paszę, były. Uważam, że w miarę możliwości, mając na uwadze to, co się stało, takiej sytuacji nigdy nie było na taką skalę. Dlatego też decyzja była o tym, że jest włączany wodociąg, że rotacyjnie zmieniane są stacje, pod które są podłączane agregaty, tak, żeby jak na największy obszar gminy docierała woda dla mieszkańców i inwentarza w przypadku gospodarstw wiejskich.
Ja pochwaliłem już wcześniej swoich mieszkańców. No była taka okazja w święto pomszy z tak zwanej ambony w kościele wystąpiłem i powiedziałem, że jestem dumny ze swoich mieszkańców. Byłem z nich naprawdę dumny, widząc skalę pomocy również przy porządkowaniu niektórych posesji. Nie wszystkich oczywiście, na tyle, ile co niektórym sił wystarczyło. Inni pomagali sobie sami, to znaczy siłami rodziny, znajomych, ale oni nie stanęli po prostu z rozłożonymi rękoma, tylko brali się od razu za pracę. Takie tak zwane pospolite ruszenie bardzo mi się podobało.
A gmina? Mogliście liczyć państwo tutaj na pomoc gminy, bo wodę mieliście w niedzielę po południu, tak? Ale prądu nie było do czwartku, czyli nie było prądu prawie tydzień.
Tak, to znaczy prąd to jest innego rodzaju problem. Energetycy też się uwijali i robili co mogli. I też duży szacunek dla tych ludzi. Ja widziałem, co oni robili. To czasami to było gigantyczna praca, żebyśmy mogli mieć nawet w ten czwartek, dopiero w czwartek ten prąd, to oni musieli wymienić naprawdę bardzo wiele słupów połamanych i to była gigantyczna praca. Natomiast krytykowałem wcześniej i nie ukrywam, że będę krytykował postawę naszych władz w pierwszych przynajmniej dwóch dobach. Natomiast w tym miejscu chciałbym pochwalić panów i państwo, którzy zarządzali w centrum kryzysowym w Koronowie, bo ja widziałem, jak oni się uwijali. Ale ktoś powinien nimi zarządzać, ktoś powinien nimi dowodzić i pytać się sołtysów, jakie mają najpilniejsze potrzeby. Przez cały tydzień nikt z władz ze mną jako z sołtysem nie skontaktował się ze mną. Ani razu.
Sucha, gmina Lubiewo.
Dzień dobry, ja szukam sołtysa.
Tutaj obok prawie, ale chyba wyjechał.
Proszę państwa, a czy tutaj w Suchej były jakieś zniszczenia po nawałnicy?
Tak. Prądu nie mamy, część wioski nie ma do tej chwili.
Do tej chwili nie ma prądu? A woda?
Woda jest, ale też była dopiero po kilku dniach. Dokładnie nie pamiętam, ale od razu nie było. Pokażę, gdzie to ja. Tu u sołtysa też jakiś tutaj dach poderwał.
U sołtysa też? A nie widać.
Aha. To chyba nie ma. O, widzi pani tam, gdzie taki plan jest na budynku? Jak tu pani widzi, to pani tak. Cały dach tam był zerwany, nie?
Ten tam, gdzie jest ta taka folia, taka plandeka? Aha, to tam. A ci ludzie gdzie teraz mieszkają?
U swoich krewnych tutaj też we wiosce.
A była tu jakaś pomoc ze strony służb, ze strony gminy, wójta?
Wie pani co, dokładnie nie wiem, ale tutaj ludzie mówią, że wójt to się w ogóle nie pokazał z gminy. Ktoś dopiero po kilku dniach przyjechał, także ogólnie słabo, nie?
To był dach taki spadzisty, nie? Góra nie była użytkowa. To były sekundy. Normalnie można powiedzieć sekundy.
Tak. Tu jest uszkodzony jeden dom i kulczyk Józef. Też w Suchej?
No, należy do Suchej.
Ale mówiła mi tu pani w sklepie, że wy do teraz prądu nie macie.
Nie, nie mamy. Ja cały czas dzwonię na sobie w szafie, no bo rolnicy ani paszy nie mogą zrobić nic.
10 dni. A co gmina na to?
No, wójt cały czas
tam alarmuje, nie?
Wójt alarmuje. A jaki właśnie jest kontakt z gminą, z wójtem?
Telefoniczny.
Ale był tutaj, oglądał?
Nie wiem, nie widziałam, nie mogę powiedzieć. No na pewno nie był, jak to się stało, nie? Bo go nie było. Tyle wiem.
Nie było wójta, właśnie. A, ale co,
pani
miał urlop?
Pani sekretarz Barana. No chyba tak. Nie było, nie?
A potem wrócił.
Ale czy tu był, to ja nie widziałam, nie mogę nic powiedzieć. Ja jestem pod telefonem, także wiem, że pani sekretarz była tu ogłosić wodę, że będę przywieziona, a o prądzie niestety nic.
Telewizja, tak? Radio, Polskie Radio. Proszę pani, no objeżdżam te miejsca, które no, dotknął kataklizm.
No, drugi raz wzięło.
Drugi raz?
Tak, 29 czerwca zerwało nam dach, a teraz wzięło nam szczyt. No mąż właśnie jechał po Murłaty, nie?
A jak pomoc? Macie pomoc, czy nie ma pomocy?
No dzisiaj byli z opieki i pan mu tutaj dał, jeden pan się tam zgłosił z tego... spod Szczecinka, murarz. My musimy to przygotować, nie?
A nikt wam nie pomaga?
Na razie tam wnioski są złożone, na razie odzewu nie ma.
No bo wie pani...
Daj mi telefon.
Jak wy sami macie to zrobić?
No my wzięliśmy tutaj, ile mogliśmy, to wzięliśmy kredyt jeden, a teraz czekamy na ten, nie? Tu trochę kupiliśmy i...
No ale rząd dał po 6 tysięcy na pierwszy rzut, a potem miało
no,
być...
No czekamy cały czas. No mąż dzisiaj dzwonił do wójta, to wójt mówił, że czekają. Nie wiem, o co tam chodzi, potem wszystko mąż tam załatwia. No są tutaj w sumie dwie osoby niepełnosprawne, bo to jest szwagier niepełnosprawny i dziecko 5-letnie, nie? Szwagier upośledzenia głębokim, a córka umiarkowanym.
Rozumiem. Czyli macie to trudno. Dobrze, proszę dzwonić, proszę.
Tyle nie babcia, tylko ten. Przesyłam, pani się tam spyta te wiadomości.
Dobrze. Proszę pana, dzień dobry, Żaneta Walentyn z tej strony. Słyszy mnie pan? Proszę pana, ja tu jeżdżę do różnych takich miejsc, gdzie był kataklizm i pytam, czy jest pomoc ze strony służb, ze strony gminy?
Nie wiem, bo
to
pomoc.
A te 6 tysięcy, a te 6 tysięcy? Na razie nic.
Przepraszam, radio Bitwa, to jest odchodzę, to jest ta młodsza córka.
Dzień dobry. Dzień dobry pani.
Mamy kolekcję.
A, rozumiem. A czy pani jest nauczycielką, tak?
Tak, tak.
Ja jestem psychologiem.
A, rozumiem.
Psycholog, logopeda to jest tam czwartki, nie przyjeżdżam.
Dobrze, to nie przeszkadzamy. To nie przeszkadzamy w takim razie. Mąż mówi, że no właśnie, byliście zmuszeni wziąć kredyt.
Tak, byliśmy zmuszeni, bo...
Bo wszędzie mówi się w telewizji, w radiu, tak. Wszędzie, że
no, potem,
jest pomoc.
Też, no teraz tak. No po tym pierwszym to się też, bo to było zalane, nie? Odchodzi...
Po tym pierwszej, 29 czerwca,
tak,
po
no,
tej
wichurze. Wszystko się rozchodzi, nie?
No dobrze, ale co z tymi 6 tysiącami? Przecież to powinno być w pierwszej kolejności.
No nic nie dostaliśmy.
Ale była pani, składała wnioski?
Byliśmy u wójta, wójt mówił, że cały czas...
Co to?
Tu w telefonie. Aha. Rozłączyłam się. Że wójt mówił, że ten wnioski są złożone i czekać.
Ale pani mówi, jeśli dobrze panią zrozumiałam, że była ekipa, ale nic nie zrobiła, bo sami nie uprzątnęliście komina, czy coś takiego, tak?
Tak, bo tutaj na strychu trzeba postawić ściankę. Ścianki mogą postawić, bo musimy zrobić ściankę z gipsu, czy z czegoś tam. No najważniejsze teraz jest, żeby tutaj ten...
Pod plandeką.
Tak, cały czas jesteśmy pod plandeką. Wójt dał nam murarzy, nie? Bo my tu chcieliśmy ściankę, tutaj ścianki nie możemy zrobić, murowanej.
No.
Bo tutaj jest, na 12 są tam coś tam może.
No z jakichś powodów technicznych.
To nie można, tak. No tutaj komin musimy sami.
Ach, ten komin.
Tak, bo komin musimy tutaj podwyżyć, nie?
Ale dlaczego sami? Dlaczego wam tu nikt nie pomaga? Nie mówię o sąsiadach, tylko o gminie.
Tak.
Dlaczego sami?
Bo nie mieliśmy przygotowanych tych cegieł.
A to wy musicie wszystko przygotować sobie sami?
Tak. Cegły musimy, zaprawę, wszystko my sami. Oni tylko przyjeżdżają, ekipa i murują.
I murują. Tak. Ale jakby nie macie takiej pomocy, żeby ktoś wam te cegły, no nie wiem, przywiózł, tą zaprawę.
No cegły nawet tylko mieliśmy rozebrać i nie było wyczyszczone, nie?
Bo czyli zostaliście właściwie z wszystkim sami.
Tak.
Tak. Mąż tak mówi, że...
Tak, zostaliśmy sami, bo teraz nikt żadnego odzewu nie ma, czekamy na jakieś pieniądze. Dzisiaj mąż jeszcze dzwonił do wójta, się pyta. Wójt mówi, że są wnioski złożone i trzeba czekać.
No dobrze, proszę pani, a ile tego kredytu wzięliście?
23 tysiące.
Już się pewnie kończą, co?
No już końcówka, nie? Bo tutaj zapłaciliśmy za tą ekipę, co to nam tutaj robiła, nie? Tą tutaj właśnie te ściany i...
A wójt kiedy przyjechał? Kiedy przyjechały służby gminne?
Służby gminne, wójta nie było wcale u nas. Tylko jak ten pierwszy raz wziął ten, to był sołtys, tu z GOPS-u pan z naszego regionu i z szeryfowa.
Ale za drugim sołtys. Razem, teraz jak się zdarzyło, to...
Teraz był sołtys ze strażakami, nie?
Dziękuję pani, zejdę tu chyba jakoś po tych schodach. Będzie wypadek przy pracy.
Lepiej nie, że się nie stało.
Ale schody też macie mało bezpieczne.
Tak, właśnie tu też mają być zrobione. No na ile nas tu było wstać, to tyle zrobiliśmy, nie? No jak ta burza była tutaj właśnie, nie? To mąż tutaj dobrze, że ten plan tu przytrzymał, bo tu wyszedł na schody, nie? Wszystko te cegły, to pół metra do góry go wzięło i na dół, nie?
Ojej.
No bo podniesie, nie? Całe szczęście, że zdąży złapać, bo tak by było wszystko zalane, nie? Żeby nie było, kaplica by była.
Kaplica by była, powiedziała bohaterka, jedna z bohaterek mojego reportażu. Proszę państwa, będziemy jeszcze oczywiście wyjaśniać sprawę w gminie Lubiewo. Ja byłam dzisiaj przed 15, dokładnie o 14.50 u wójta. Niestety właściwie w sekretariacie wójta, ponieważ nie udało mi się zastać ani pana wójta, ani jego zastępcy, ani pani sekretarz, w związku z czym no, nie mamy odpowiedzi pana wójta na te, nazwijmy to, zarzuty, że go nie było, że nie był widziany, że krążą takie pogłoski, że w ogóle go nie było, aczkolwiek z drugiej strony też słyszałam, że pojawił się w jednej miejscowości, której nazwy teraz nie pomnę, o 6 rano pukał do drzwi pani sołtys i prosił o udrażnianie dróg, więc będziemy to wyjaśniać oczywiście. A to też nie o to chodzi, żeby wójt pojawiał się w każdym poszkodowanym, wójt czy burmistrz pojawiał się w każdym poszkodowanym gospodarstwie. On oczywiście nie, wydaje mi się, że nie ma takiego obowiązku, natomiast obowiązek mają służby gminne, którymi wójt czy burmistrz kieruje, no jednak dostarczyć tym mieszkańcom możliwie jak najszybciej i jak najwięcej pomocy. I o tym dziś mówimy, więc jeżeli państwo macie jakieś skargi, zgłoszenia, albo chcielibyście w ogóle porozmawiać o tej nawałnicy w kontekście działania służb, czy to służb gminnych, czy to służb powiatowych, czy wojewódzkich, bardzo proszę, jestem do państwa dyspozycji 345 50 90 albo 50 60, jeśli ktoś chciałby ze mną porozmawiać na ten temat. Dziś mówimy o nawałnicy, ale w kontekście właśnie służb gminnych, jak mówiłam, powiatowych czy wojewódzkich. Bardzo proszę. 20.34, słuchają państwo wieczoru z reportażem. W pierwszej części wieczoru rozmawialiśmy o nawałnicy, o jej skutkach i o pomocy. Przede wszystkim o pomocy, jaką niosą sobie wzajemnie mieszkańcy terenów, które nawałnica nawiedziła, burza, huragan i rzęsisty deszcz. Ale również w kontekście pomocy, a może przede wszystkim dziś rozmawiamy w kontekście pomocy, jakie niosły i jaką niosły i jaką powinny nieść służby. Służby wójta, burmistrza czy starosty. A teraz w drugiej części wieczoru z reportażem porozmawiamy też o pomocy, ale o pomocy dla Afryki. Zakochaj się w Afryce, reportaż Adriany Andrzejewskiej.
Projekt Zambia 2017 organizowany jest przez Jezuickie Centrum Społeczne w Akcji. Nasza grupa składa się głównie ze studentów. W sierpniu tego roku wyjeżdżamy do Zambii, do Kasisi, pracować na farmie i też opiekować się dziećmi w sierocińcu.
Wiemy na pewno, że mamy posadzić dużo drzew moringi. Jest to drzewo olejne, które jest jedynie dostosowywane do tamtejszych panujących warunków i ono wydaje olej.
Każdy z nas jeszcze gdzieś tam nie do końca wierzy, że jedzie do tej Afryki, że jedzie na misję, że spędzi miesiąc dzieląc siebie z innymi, dzieląc się swoją miłością i dobrem.
W projekcie nie chodzi tylko o to, żeby pomóc tylko tym ludziom pieniężnie, bo tak moglibyśmy tylko wysłać pieniądze i wcale tam nie jechać. Chodzi też o to, żebyśmy my zrozumieli ten trzeci świat.
Tak mówili kilka miesięcy temu Oskar i Ola przed wyjazdem z Torunia do Zambii. 3 sierpnia napisali na swoim blogu: dotarliśmy cali i zdrowi na miejsce. Prawdziwe piękno ukryte jest w małych rzeczach. Na powitanie siostra Mariola powiedziała: witajcie w domu. I naprawdę tak się poczuliśmy. Każdy uśmiech rozpala nasze serca jeszcze bardziej. Zambijczycy są chyba tak ciekawi nas jak my ich i z serdecznością i uśmiechem pozdrawiają nas. Tutaj chodzi się bez zegarków i nie mierzy czasu, ale zrobimy wszystko, by ten miesiąc był najpiękniejszy. To już 3 misja w Kasisi. W pierwszej w 2015 roku wzięła udział Agnieszka.
Do Zambii jechałam ja, jechały 2 kolejne grupy, żeby wesprzeć projekt, który realizują jezuici w Zambii, Polacy zresztą. I to jest projekt, który ma w swoim założeniu powstanie farmy i ta farma ma dać pracę lokalnej społeczności i też wspierać różne działania misyjne też jezuitów w Zambii, które są bardzo liczne i takie bardzo ciekawe i różnorodne i faktycznie sprawiające, że to życie tam staje się lepsze. Natomiast my mieliśmy też niezwykłe szczęście tego, że akurat byliśmy w Kasisi, to jest właśnie taka stacja misyjna w Zambii i tam też jest sierociniec, który jest prowadzony przez siostry, polskie siostry, służebniczki i to jest też niezwykłe przeżycie, że mogłam pracować tam też w tym sierocińcu. Mój pomysł, żeby pojechać do Zambii, wziął się przede wszystkim z tego, że usłyszałam ogłoszenie o tym, że szukają wolontariuszy właśnie na taki miesięczny pobyt w Kasisi. I były 2 rzeczy, które mnie zelektryzowały w tym ogłoszeniu. Po pierwsze, że to właśnie było Kasisi, a dla mnie to po prostu było bardzo ważne słowo i bardzo ważne miejsce tego, że ja tą fundację Kasisi, która w ten sierocinie wspierałam już od dłuższego czasu. Miałam też swoje dziecko, które zaadoptowałam tam materialnie. I po prostu dla mnie to też było niesamowite, że mogłabym mieć szansę, żeby zobaczyć faktycznie, jak to funkcjonuje i to, co widzę, nie wiem, na Facebooku, że będę po prostu mogła tego doświadczyć w rzeczywistości. Od razu taki sygnał, że to jest coś, co jest na pewno dla mnie. A druga sprawa jest taka, że ja jako osoba dorosła i pracująca zawodowo nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na pół roku czy na rok, a ten wyjazd był miesięczny, więc miałam szansę na to, że po prostu będzie to możliwe, że po prostu przez miesiąc faktycznie nie będzie mnie w pracy. Wiele się różnych aspektów na to złożyło, że to był wrzesień, to, że to był miesięczny pobyt i przede wszystkim to, że to było w Kasisi, czyli miejsce, które było po prostu mi bliskie, zanim tam pojechałam. Ten sierociniec jest niezwykły, dlatego że on ma tam i salę do rehabilitacji i taki mały szpitalik i tam faktycznie trafia mnóstwo dzieci i też dzieci niepełnosprawne. Każdemu dziecku się daje szansę, nawet jeżeli jest chory, jest niepełnosprawny, jeżeli jest na przykład albinosem, co też się zdarza, że właśnie takie dzieci trafiają do tego miejsca i tam po prostu w tym momencie nie ma już problemu głodu, dzieci dobrze jedzą, mają zróżnicowaną dietę i tam po prostu też dba się o to, żeby one chodziły do szkoły, żeby potem studiowały. Wbrew pozorom nie ma tam aż tak wielu sierot. Czasami jest też tak, że rodziny mają bardzo dużo dzieci i nie są w stanie tych wszystkich dzieci utrzymać i te dzieci trafiają do sierocińca, a potem się też zdarza, kiedy one podrosną, że rodzice te dzieci jakby z tego sierocińca zabierają, ale to też trudno to jakoś tam oceniać, też z mojej perspektywy, ale bardzo często po prostu te dzieci zostają zabierane z powrotem do swoich rodzin, bo już mogą pracować i mogą pomóc tę rodzinę utrzymać.
A znasz jakieś właśnie dziecko, które już dorosło w tym sierocińcu i prowadzi fajne życie?
Są już jakby pokolenia dzieci, które w tym kasiskim sierocińcu dorosły. Jest na przykład James, który w tej chwili studiuje w Gdańsku medycynę. są osoby, które w ogóle studiowały też za granicą i można także na Facebooku śledzić właśnie ich losy i poczytać właśnie o tych absolwentach uczelni, którzy właśnie, nie wiem, zdecydowali się na przykład zostać gdzieś tam za granicą i na przykład już do Zambii nie wrócili. Natomiast też czasami zdarza się tak, że dzieci, które się wychowywały w Kasisi, na przykład zostają też jako opiekunowie w grupach, wspierają pracę tego sierocińca, więc jakby są różne historie, bardzo się uważnie patrzy na to, jakie dziecko ma zdolności, czy chce pójść na studia, czy może pójść na studia. Umożliwia się to, żeby życie po tym okresie bycia w sierocińcu było normalne i było dobre.
Paradoksalnie, gdyby nie to, że trafiły do tego sierocińca, pewnie nie zawsze miałyby taką szansę, żeby na przykład pojechać na studia za granicą, prawda?
Tak. I to jest też niezwykłe, bo nam się wydaje też, że sierocińce jest takie miejsce smutne i nikomu nie życzymy, żeby do sierocińca trafił. Natomiast faktycznie akurat w tym przypadku sierociniec w Kasisi bardzo otwiera możliwości i przede wszystkim daje szansę tym dzieciom. Także jakkolwiek by to nie brzmiało czasami tak paradoksalnie, dzieci mają szczęście, że trafiają do Kasisi.
A udało się właśnie znaleźć to dziecko, które wspierasz na co dzień?
Tak, udało mi. Ona kiedyś do mnie podeszła, jakby nie wiedząc, kim ja jestem. To dla mnie po prostu też było niesamowite przeżycie. Ja byłam bardzo, bardzo też tym wzruszona. Abigail ma teraz 8 lat już. Jest super pogodnym, bardzo fajnym dzieckiem i życzę jej wszystkiego najlepszego i wierzę, że właśnie Kasisi daje jej taką opiekę i wyposaży ją w miłość i w wiedzę i w otwartość drugiego człowieka i że będzie mogła zdobywać świat potem.
To było tak, że powiedziałaś, że to ty jesteś tą ciocią, która ją wspiera, czy ona do dzisiaj nie wie, że ty to ty?
Nie wie, ale faktycznie dużo potem z nim czasu spędzałam, także wydaje mi się, że też może nie wiem, czy do końca jest aż takie dobre, żeby to deklarować, że to ja wspieram. I o to chodzi, żeby dzieci, nie wiem, nie wiadomo jaką wielką czuły potem wdzięczność dla swoich dobroczyńców. Natomiast faktycznie spędzałam z nią dużo czasu, ona była super takim wdzięcznym, pogodnym, bardzo, bardzo dziewczynką jest. Także to było też niesamowite, że ją poznałam.
4 sierpnia 2017 roku. Zachwycamy się każdą chwilą, każdym uściskiem dłoni, każdym pozdrowieniem, każdym serdecznym uśmiechem i spojrzenia. Te piękne, ciemne oczy, które patrzą na ciebie z ciekawością i nie ustępując, nie uciekają wzrokiem. Dzięki temu, mimo że mówimy w innym języku, rozumiemy się bez problemu. Językiem miłości można wszystko. Czasem nie trzeba mówić nic. Po prostu być. Tak mało, a tak wiele.
One przede wszystkim są bardzo ciekawe, to znaczy one są bardzo otwarte i bardzo ciekawe i chętnie słuchają opowieści, bardzo chętnie włączają się w wszystko, co robimy, pomagają nam. No dzieci w sierocińcu, jakkolwiek ten sierociniec nie był wspaniale prowadzony, to zawsze jest ważne, jeżeli jest ktoś, kto może dać jeszcze więcej ciepła, jeszcze więcej opieki i takiego zainteresowania, to jest takie bardzo, bardzo widoczne, że te dzieci po prostu też, mimo że te, one są podzielone na grupy wiekowe i tam mają swoje opiekunki, ale to też po prostu nie jest tak, że każdy ma swoją mamę. Więc dzieci w sierocińcu faktycznie są też spragnione takiej bliskości i zainteresowania też. Po prostu spędzaliśmy z nimi czas, karmiliśmy, dzieci pomagaliśmy siostrom, a oprócz tego też zajmowaliśmy się dziećmi, które mieszkały we wiosce, więc nasi koledzy po prostu codziennie rozgrywali przynajmniej jeden mecz piłki nożnej z chłopcami z okolicznych domów. Więc była wielka rozpacz, jak wyjeżdżaliśmy. Znaczy dzieciaki faktycznie się bardzo do nas przywiązały i pamiętam, że po prostu płynęły łzy szerokim strumieniem i z naszej strony, i z ich strony.
Nie było bariery językowej?
Nie było bariery językowej, to było też niesamowite. Akurat w okolicach Lusaki mówi się w języku Chinyandzia. Myśmy się oczywiście uczyli jakichś tam podstawowych zwrotów, żeby jakoś się z dziećmi komunikować. Dzieci, że tak powiem, też same uczyły nas pewnych takich prostych zwrotów. Na przykład jednym z takich zdań, które się nauczyliśmy jako pierwsze nasze wyrazy, to było nie mule, to znaczy weź mnie na ręce. Bo jak myśmy przyszli do sierocińca, to wszystkie dzieci ruszyły do nas i wszystkie właśnie wołały nie mule, to znaczy weź mnie na ręce. Natomiast język jest naprawdę trzeciorzędną sprawą. Na przykład jeden z moich kolegów, który ze mną był w Zambii, mówił po angielsku bardzo słabo. On po prostu był absolutną gwiazdą i dzieciaki go po prostu kochały i uwielbiały. On po prostu miał taką, że tak powiem, ekspresję niewerbalną, pozawerbalną i też był takim bardzo otwartym człowiekiem i takim bardzo z otwartym sercem, że pamiętam taką scenę, jedną z ostatnich właśnie w w Lusace, kiedy już jechaliśmy na lotnisko i odlatywaliśmy z Lusaki. I od Cassisi na to lotnisko jest mniej więcej 7 km. To jest kawał drogi i oczywiście tam nie ma żadnego transportu publicznego, więc nas po prostu zawiozła siostra samochodem. I jesteśmy już przy odprawie i patrzymy, tam tak jakby taras, takie były schody, skąd można było zobaczyć właśnie, jak ludzie się odprawiają. I tam patrzyliśmy, że było kilka chłopców, z którymi Damian właśnie grał regularnie w piłkę. I oni po prostu musieli przejść te 7 km, żeby jeszcze tam nam pokiwać. I to było też takie bardzo wzruszające, że ciężko było im się z nami, szczególnie z nim zrostać.
17 sierpnia 2017 roku. W Cassisi, tuż obok pola z Moringą, znajduje się drugie pole. Pole do gry w piłkę. Dziś na tym boisku spotkały się dwie świetne drużyny. Po jednej stronie grali piłkarze Cassisi Children's Home, wspierani przez dwóch naszych wolontariuszy, a po drugiej The Outsiders, team stworzony z miejscowych. Po trudnych bojach, kilku słupkach, przetartych podeszwach, zachrypniętych głosach i wylanych potach, ten zacny mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla czerwonych, czyli gospodarzy spotkania. Wspaniale było zobaczyć, jak dzieciaki z sierocińca w Cassisi przygotowywały się do meczu i jak waleczne mają serca.
To jest zupełnie inny świat, to znaczy wydaje mi się, że dla każdego, kto tam pojedzie i spędzi trochę czasu, jest to takie doświadczenie bardzo otrzeźwiające, to znaczy my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tego, że wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone, to znaczy nie martwimy się, gdzie mieszkamy, czy mamy ciepłą wodę w kranie, czy mamy łóżko, czy mamy jedzenie. Natomiast Zambia jest jednym z najbiedniejszych krajów na całym świecie i bardzo dużo ludzi po prostu tam walczy o byt, bo ma, nie wiem, mniej więcej 3 dolary dziennie na przeżycie. Więc to jest takie bardzo otrzeźwiające doświadczenie, móc obserwować to, jak tam ludzie żyją. Natomiast z drugiej strony, akurat w Cassisi, na przykład ten sierociniec jest finansowany w głównej mierze przez Fundację Szymona Hołowni Cassisi. I to jest niesamowite, dlatego że masz po prostu poczucie, że pieniądze, które płyną z Polski, są faktycznie znakomicie wykorzystywane. Minęło prawie 3 lata od mojego pobytu w Zambii. Ja mam cały czas takie poczucie, że tam jest mój dom i cały czas wspieram te działania, które prowadzę do tego, że ten sierociniec jest bardzo wzorcowo prowadzony przez wszystkich tam opiekunów, darczyńców i ludzi, którzy się tym sierocińcem zajmują. Jedna z naszych wolontariuszek kręciła pod koniec naszego pobytu takie filmiki i ja pamiętam, że właśnie o tym powiedziałam, że jakby nauczyłam się przez ten miesiąc, że żyłam tutaj bardzo tak po spartańsku, wzięłam po prostu minimalną ilość rzeczy z Polski i naprawdę niczego mi nie brakowało, bo to był jeden z najpiękniejszych, najspokojniejszych miesięcy w moim życiu, a w domu jestem otoczona po prostu książkami, meblami, płytami i ubraniami, wszystkim. Taka materialna strona życia to nie jest to, o co właściwie w życiu wchodzi i też dużo rzeczy bardzo nas zniewala i faktycznie moim zdaniem być, a nie mieć. Też to mi uzmysłowiło, że naprawdę człowiek nie potrzebuje wiele do życia. Najważniejsze, żeby miał, nie wiem, co jeść, co pić, gdzie spać, a wszystko inne jakby jest tylko takim dodatkiem i faktycznie może nas w jakiś sposób też zniewalać.
6 sierpnia 2017 roku. Zakochaj się w Afryce. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że jesteś po drugiej stronie równika. Na czarnym lądzie, w porze suchej. Pierwszego dnia nie możesz uwierzyć, że to już teraz, już, dzieje się naprawdę. Bo tyle czekałeś na te piękne dni. Drugiego dnia widzisz gościnność i radość lokalnych mieszkańców. Kolejnego dnia rozpoznajesz już twarze spotkanych wcześniej osób. Zaczynasz przyzwyczajać się do budzenia się z uśmiechem i chodzenia z nim spać, mimo zmęczenia. Wykorzystujesz każdą chwilę. Uczysz się na nowo żyć, czuć, smakować, oglądać i poznawać. Afryka zaskakuje cię na każdym kroku, a jej odgłosy sprawiają, że masz ciarki na całym ciele. Dziękujemy, że możemy tu być.
Dużo rzeczy mnie zaskoczyło w Afryce. To też jest taka niezbyt oryginalna myśl, ale przede wszystkim super życzliwość tych ludzi i taka pogoda ducha w naszym świecie. My się bardzo dużo zmagamy z takimi codziennymi problemami też, z tempem życia. Jest mnóstwo osób, które cierpi na depresję. W tym świecie, w którym właściwie wszystko mamy, czasem ciężko im to wszystko unosić. Natomiast tam gdzie warunki życia są o wiele trudniejsze. Oni mają więcej w sobie takiego pogodzenia się z rzeczywistością i wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że oni nie mają takiego pędu do posiadania jeszcze więcej i doświadczenia jeszcze więcej, a u nas jest, wydaje mi się, że mamy taki właśnie nieustanny głód w sobie wszystkiego. Ten nieustanny głód, którego nic nie jest w stanie zaspokoić, jest jakby takim motorem naszych decyzji i naszych działań i to po prostu powoduje, że po prostu czasami wpadamy w taką jakąś depresyjną otchłań. Tego wśród tamtych ludzi nie zauważyłam. Ja po prostu od początku wiedziałam, że to będzie dla mnie bardzo dobre doświadczenie i byłam przekonana, że to mi dużo da osobiście i byłam pewna, że tak na pewno sprawę z tego miesięcznego pobytu tam, ja więcej wezmę dla siebie niż pewnie dam z siebie. Temat pomocy humanitarnej dla mnie to jest w tej chwili taki temat numer jeden. I ten pobyt w Zambii bardzo mnie właśnie na te kwestie jakby uczulił i uwrażliwił, że też powinniśmy wszyscy czuć odpowiedzialność za to, co się dzieje na świecie i jakby też wiele takich moich codziennych wyborów jest podyktowanych też taką myślą o tym, że nikt nie jest samotną wyspą i my tutaj też na tym sytym zachodzie musimy jakby ponosić odpowiedzialność za tych ludzi, którym po prostu powodzi się coraz gorzej niż nam. Cały czas czerpię z tego pobytu, który był naprawdę dla mnie ważny. Stanowił też taką cezurę w moim życiu, bo akurat po tym pobycie w Zambii dużo się też w moim życiu zmieniło i uważam, że to był taki spiritus movens, ten mój pobyt w Zambii, który sprawił, że po prostu odważyłam się na wiele rzeczy i dostałam na pożegnanie taki wisiorek w kształcie domku. Dlatego, że jak się żegnaliśmy, to siostra, która ten sierociniec prowadziła, mówiła, pamiętajcie, że tutaj jest zawsze wasz dom. I wszyscy się mnie pytają, a dlaczego masz na szyi właśnie ten łańcuszek z tym domkiem? Ja mówię, żeby mi przypominał o tym, że w Zambii jest mój dom. Najważniejsze zdjęcia w moim domu to są właśnie zdjęcia dzieci z sierocińca, właśnie zdjęcie też Abigail. I to mnie zawsze tak pionizuje, zwłaszcza jak wydaje mi się, że w ogóle dzieje się jakaś straszna rzecz w moim życiu i w ogóle tragedia i wszystko jest bez sensu, to przypominam sobie ten pobyt w Zambii, przypominam sobie tych ludzi i to mnie błyskawicznie pionizuje. Cały czas czerpię garściami z tego pobytu.
To był reportaż Adriany Andrzejewskiej pod tytułem Zakochaj się w Afryce. A ja jeszcze mam kilka minut, więc jeśli chcą Państwo porozmawiać dziś ze mną na temat nawałnicy, jej skutków, pomocy, albo też braku pomocy, albo niedostatecznej pomocy, to jestem tutaj jeszcze przez kilka minut dosłownie do Państwa dyspozycji. Kończy się wieczór z reportażem. Życzę Państwu spokojnej i miłej nocy. Właściwie to chyba powinnam jeszcze powiedzieć wieczoru. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.